Tak musiało być. Obowiązkowo pełna wersja albumowa z nieedytowaną solówką Briana Maya, a jego największego zwolennika i, mogę powiedzieć, ucznia. Witam dzisiaj w Radiu Lublin. Rafał Tudruj, cześć.
Witam serdecznie wszystkich.
Jak fan Queen może spędzać święta Bożego Narodzenia?
Jak mogę spędzać? No, ja jestem w ogóle związany z święta, zazwyczaj każdy mówi, weź gitarę, zagraj, a po drugie, no cały czas muzyka leci, jest obecna muzyka też Queenu u mnie w domu. Nie wiem, dlaczego mi się to nigdy nie znudziło i po prostu jest to cały czas ze mną. No.
Rozmawiamy dzisiaj o płycie szczególnej, naszej ulubionej. Wyznałeś w jednej z naszych rozmów prywatnych, że podchodzisz do tej płyty z takim ogromnym szacunkiem, bo raz, że jest spójna, ale o technicznych rzeczach jeszcze opowiemy. Po zakończeniu trasy Magic Tour w roku 86, po ostatnim koncercie w Knebworth w Anglii, tak. W jakiej kondycji był zespół Queen?
No, oni wtedy trochę byli w takiej jakby... no, lekkim dołku, o, może bym tak nazwał. Nie to, że na pewno potrzebowali odpoczynku, ale też myślę, że Freddy już coś przeczuwał, że jest coś nie tak. Zresztą na tym ostatnim koncercie Deacon nawet rzucił gitarę basową w swój sprzęt po piosence Radio Gaga. Zresztą jest takie ujęcie małe, bo akurat trochę z dali jak po prostu... skończył rzucając basy jakby w swoje wzmacniacze. No bo z tego co wiem, to Deacon też był trochę sfrustrowany, zmęczony trochę tym wszystkim. Wszystko chyba się wiązało, że Freddy po prostu się już jakby trochę wciągnął tak bardzo w to wszystko w latach 80., w to swoje życie prywatne, że trochę to psuło atmosferę w zespole. No, a choroba jego, po tym jak się no, długo nie mówił, ale dowiedział się zaraz po tej trasie przecież, no, zbliżyła ich strasznie wtedy. No, to. Zresztą oni zawsze byli blisko, tylko to byli no, czterej mega ambitni ludzie, którzy no, byli geniuszami muzycznymi, no, tak bym mógł określić, bo mówię, żaden zespół na świecie, tak jak to powtarzam, nie ma tylu przebojów jak Queen.
No i te solowe projekty, którymi się zajęli po roku 86. Przecież na przykład Brian rozpoczął przygotowania do płyty, która ostatecznie ukazała się w 92 roku, nazywała się Back to the Light. To tak. Właśnie to był początek jeszcze pod koniec lat 80., że rozpoczął rejestrację tej płyty. U Freddy'ego była Barcelona, Montserrat Caballé. Tak, znakomita
tak.
Płyta.
Znakomita. Tak.
The Cross, Roger Taylor i także poboczne projekty Johna Deacona.
Tak, on miał taki tam bodajże No Turn Back, taki numer, taki zespół, gdzie, znaczy taki singiel, gdzie gra w takiej czapce lotniczce, taki śmieszny. No i tak oni trochę tak no, musieli w chwilę odpocząć. Znaczy to też mówię, było związane z tym, że Freddy się dowiedział, że jest chory i ten, ale no jednak on świetną właśnie Barcelonę nagrał, to było jego takie ten Brian musiał troszkę sobie jakby uderzyć w swoje rzeczy, ale to też było związane, że mówię, no ojciec był już też chory, no i jego małżeństwo się mocno tam zaczęło po trasie Magic psuć. Także to były takie kłopoty już total, im się skupiły to właśnie już w 89, kiedy wrócili, to już wrócili jako taki zespół, który no, wiedział, że nie zostało im dużo czasu i że po prostu muszą już sobie no, zrobić już coś takiego w sensie razem, bo wiedzą, że nie wiedzą, ile to już potrwa. No.
Brian niejednokrotnie bardzo dosadnie cytując aż z wulgaryzmem Freddy'ego powiedział, że chce nagrywać jak najwięcej bez trasy, ale tak, żeby było tego materiału jak najwięcej. I to tak naprawdę był zaczątek płyty The Miracle, rok 88,
stycznia. Tak, to były takie ich dżemy różne w studiu, przecież zresztą jak ukazała się ta taka ten, że płyta z tymi wersjami, co żywe instrumenty z różnych sesji, no to oni po prostu cieszyli się tym graniem wtedy, jakby no nie mogli jechać w trasę, ale sobie siedzieli w studio i po prostu dżemowali, no i stąd powstały też fajne piosenki, no takie pod koniec lat 80. No.
Ta płyta The Miracle, pomimo iż między nią a Made in Heaven ukazało się znakomite i pożegnalne innuendo, ma kilka zasadniczych łączników, między innymi Too Much Love Will Kill You,
tak.
Natomiast jeszcze na tronie B singla Scandal ukazała się bardziej urokowiona wersja pierwsza My Life Has Been Saved.
Tak.
Wydaje mi się, że podpiszesz się po tym i powiesz, że to jest jednak moja ulubiona wersja.
Tak, bo tam w ogóle zaczyna pięknie gitara i jest fajny temat. A na Made in Heaven jest to taka trochę jakby no taka zbaladowiona, uproszczona ta wersja, a tak właśnie na tej płycie ta, no właśnie mówię, też to jest numer, który powinien być jakby na głównym albumie. O, znaczy na, w sensie głównej płycie, a nie strona B, prawda? Także no, to były te właśnie takie łączniki tych, jak oni tak w tym czasie komponowania i wspólnego odrzucania pewnych wersji, wracania, zastanawiania się gdzie, co i jak.
Początek nagrywania tuż po zakończeniu sesji do Innuendo. Mamy luty 1991 roku. Innuendo wychodzi. Freddy wie, że nie zostało mu już wiele czasu, a mimo wszystko, żeby uciec przed dziennikarzami, którzy non-stop podglądali go i ingerowali w jego życie, decydują się na eskapadę do Szwajcarii, do Montreux. Ty tam byłeś. Jak tam jest?
O, to jest magiczne miejsce. Dla mnie to jest świątynia po prostu. Cieszę się, że tam byłem w ogóle. A propos, jak ukazała się ta płyta Made in Heaven i ta piękna okładka, bo dla mnie to jest jedna z piękniejszych okładek, jeśli chodzi, jak jest cała ta rozwinięta, czyli oni stojący, patrzący na te góry i Freddy jakby no zupełnie od nich ten, ale jakby cały zespół. I tą okładkę miałem, wiem, bo ja na przykład jak miałem wtedy bodajże 14 lat, jak ta płyta się ukazała, i ja nigdy nie byłem w górach jeszcze, ja kocham góry. I ta okładka stała u mnie nad łóżkiem piętrowym na kasecie magnetofonowej, tak po prostu postawiona. I ja sobie dzień w dzień się przyglądałem i marzyłem, żeby do tego miejsca właśnie kiedyś trafić. No i trafiłem tam w 2013 roku. No i mówię, nawet nie wiedziałem, że mam apartament na wprost studia Mountain Studios. Dopiero mi powiedział to pan, który nam wynajmował mieszkanie tam, że to, bo ja sobie siadłem na balkonie i ten widok właśnie tej pięknej okładki tych gór, bo identyczny widok miałem z tego mojego apartamentu. No i tak siedzę, piję kawę i pytam się właściciela, no gdzie to studio jest, bo ten, a on tak mówi, o tu, ja tak wyglądam, a to po prostu na wprost mojego balkonu jest to studio. To od razu ubrałem się, poleciałem, Jezu, podchodzę pod te drzwi, no i te słynne wypisane drzwi, co po prostu jest taką ścianą fanów wszystkich. No i to słynne kasyno i ten widok, no to jest miejsce piękne. Ja sobie nakładałem wtedy słuchawki i godzinami potrafiłem chodzić wzdłuż tego właśnie miasta całego, wzdłuż tego jeziora i patrzeć się na te góry, słuchać tych piosenek. No i wtedy zrozumiałem, dlaczego ta płyta taka jest, bo to jest po prostu tak piękne miejsce. Montreux to jest po prostu miejsce, w którym, nie wiem, Freddy mieszka, no, ja bym tak powiedział, bo i ten, prawda, jego pomnik tam, co jest, no to mówię, to jest tak jakby jego miejsce, że wszyscy jadą tam i tak jakby, jakby odwiedzić go w domu, o. Tak,
tak i zrobić sobie fotkę tak. Pod pomnikiem autorstwa czeskiej autorki.
Ireny Sedleckiej, tak. Bo ten pomnik został bodajże w
96
roku, tak. To odsłonięty byli wtedy rodzice Frediego, Montserrat Caballé, Brian, Roger i ja niestety nie trafiłem na ten czas, kiedy był otwarty studio, znaczy w sensie już dla zwiedzających, że można teraz obejrzeć, pójść, prawda, w środku. Jest jakby imitacja tego studia, miejsce, w którym stał Freddy i nagrywał, jest takie jakby koło.
Marker.
Marker, tak, taki, gdzie można sobie stanąć, można sobie bodajże zmiksować dwie, trzy piosenki, odsłuchać poszczególne instrumenty lub sam wokal jego.
Czyli w tamtych czasach mowa tutaj o końcu lat 70., bo za namową Davida Bowiego w związku z polityką podatkową narzuconą przez laburzystów w Wielkiej Brytanii, bardzo wielu dobrze zarabiających w tym czasie artystów musiało opuścić, udać się na banicję podatkową, uciekać z Wielkiej Brytanii. To dotknęło grupy Led Zeppelin, która ostatnią płytę z Johnem Bonhamem zarejestrowała w Polar Studios Łaby w Szwecji, w Sztokholmie. Montre dało muzykom Queen taki azyl i to można powiedzieć dosłownie, że jest to azyl dla muzyków, zwłaszcza dla nich. Kontrowersyjna dla bardzo wielu osób tracklista tej płyty Made in Heaven. Słyszymy tutaj Freddiego, który praktycznie już tracił siły i wiedział, że niedługo już go tutaj nie będzie, a wyraźnie powiedział swoim kompanom: zostawiam wam wszystko, co się da, zróbcie z tego album, tylko na razie skupmy się na demówkach, na szkicach. Myślę, że w pierwszym momencie możemy tutaj powiedzieć o tej ostatniej kompozycji, Mother Love.
O, to jest, no to jest też mój, no, chyba number one też. Znaczy ja tak mam, się śmieję, trzy może piosenki na pierwszym miejscu, albo cztery, które są najbliżej mnie. Mother Love to jest po prostu wokalne mistrzostwo świata. Tam jest ten taki straszny moment, kiedy on wchodzi w te wysokie partie, to są ciarki do tej pory, to on jest po prostu, no kompozycja, że on to w ogóle tak
zaśpiewał,
to jest, no, niebiański głos, no, naprawdę, ale tak jak mówił Brian, że no, stał w studiu, Freddie w ogóle pracował bardzo szybko, on był taki, Queen był zespołem bardzo takim profesjonalnym, w sensie takim dokładnym, oni te aranże, to wszystko, ale Freddie pracował bardzo szybko. On po prostu był prędki, on ciągle coś musiał robić. Jego nudziły non-stop siedzenie w miejscu, prawda? On te piosenki, tak jak mówisz, nagrywał, zostawiał materiał, odstawiali i potem ewentualnie wracali lub producent, prawda, się nad tym skupiał i to wszystko jakoś, tak jak tutaj David Richards w tej ostatniej płycie jakby złączył te niektóre kompozycje. No i duża zasługa to jest właśnie Briana, który tak to dopracował. Ta płyta w ogóle brzmi bardzo pięknie, bo ona jest naprawdę brzmieniowo... ja właśnie byłem ciekaw, jakby Queen brzmiał w latach 90., prawda? Bo to Innuendo był początek lat 90. Nie wiadomo, jakby właśnie, jak już pojawiły się nowe zespoły. Ciekawe, jak oni by brzmieli. O. A ta płyta brzmi, no, po prostu magicznie, pięknie na lata 90. jest właśnie zrobiona. Na trochę inny właśnie poziom i bardzo mi szkoda właśnie tego, że krótko jakby byłem świadkiem tego zespołu. Ja jako, że bym był ciekaw, jakbym ich słuchał na przykład i by żyli, jakby to brzmieli w latach 90.
Próbuję sobie za każdym razem, kiedy słucham tej płyty, zrekonstruować proces stworzenia You Don't Fool Me, ponieważ nie była to od samego początku pełnoprawna kompozycja, tylko Freddie zostawił dosłownie kilka linii wokalnych i potem producent musiał to jakoś złożyć. A wyszło co? Prawdziwie dyskotekowy, można powiedzieć, utwór, nawiązanie do tego, co nagrywali w 81-82 roku na Hot Space?
Hot Space, tak. Hot Space. You Don't Fool Me to jest prawdziwy w ogóle majstersztyk. Mega przebój, no. On był strasznym przebojem. Zresztą ja, jak grając z Queen Bandem, obserwując, mam set listę lat 70., 80. i 90., to ci powiem, Michał, że You Don't Fool Me, kurczę...
Wymiata,
tak. Ludzie po prostu, jak jest ten wstęp i wchodzimy wszyscy, po prostu wszyscy zaczynają się gibać, każdy zaczyna śpiewać. Wiadomo, Radio Gaga, Champions to są takie ten, ale You Don't Fool Me naprawdę jest ten. I to jest taki zlepek, no i tam jest jedno z najpiękniejszych solówek Briana. No, You Don't Fool Me jest piękna solówka, długa. Jak na singiel była przecież, to była długa, ale to jest jedno z moich też ulubionych i zresztą myślę, że przez fanów gitarowego grania to jest w takich top 5 jego właśnie solówek. Super.
Dla mnie, mimo warsztatu i ogromnego szacunku do Briana, u mnie numero uno ze wszystkich solówek to jest jednak ta nagrana na A Winter's Tale.
To jest na tym małym wzmacniaczu nagrana, tym DC Amp, i to jest solówka taka, tak jak Brian powiedział, on chciał stworzyć niebiański ton, prawda? Mm-hmm. I ona jest z taką delikatnością zagrana, że to po prostu jest no taki dotyk. On gra tam niezwykle delikatnie. No mówię, na tej płycie jest dużo takich, takich rzeczy, ale no Brian włożył w to naprawdę bardzo, bardzo dużo, dużo swoich emocji również, prawda? Bo też był w potwornej depresji i to trwało u niego naprawdę dobrych parę lat. To nie był rok, dwa, trzy, tylko myślę, że on no, był do jakiejś płyty Another World, to był w takim stanie trochę słabym. No. Na Bank to jest najbardziej emocjonalna płyta Queenu, no to pomówię. No. I myślę, że Freddy w to włożył, tak jak w Mother Love właśnie to swoje, wszystko co miał w tym swoim głosie, prawda, i skalę, i tą artykulację, i ten po prostu tą barwę, i Brian, który po prostu grał no, niebiańskie dźwięki, na te, czyli typowo Made in Heaven, wyprodukowana w niebie, prawda?
Kiedyś jeszcze za czasów internetu sprzed roku 2010 zobaczyłem krótką, ale dosyć radykalną recenzję tej płyty z wystawioną oceną 2+. W tej recenzji było nakreślone dosyć dosadnie, że tak naprawdę poza trzema czy czterema premierami nie ma tam praktycznie nic nowego. Owszem, są nowe aranże solowych utworów Freddiego, jak Made in Heaven i I Was Born to Love You. Heaven for Everyone znaliśmy z repertuaru grupy Rogera Taylora,
tak,
czyli
tak.
Płyta Show It, rok 88, tak. Grupy The Cross.
Jeszcze It's a Beautiful Day, to było z płyty...
The Game.
The Game, tak. To też jest...
Mi się wydaje, że my powinniśmy jako fani Queen skupić się na tym, o czym są te utwory, bo to nie jest przypadek, że taka konfiguracja
właśnie
została stworzona.
Właśnie.
To jest koncept album o życiu i śmierci.
Tak, tak jest. Bo zaczyna się piosenką It's a Beautiful Day, czyli ten śpiew ptaków, takie typowe Montreux właśnie.
Mm.
Piękne piano Freddiego, który, prawda, zaczyna ten utwór, no i ten wokal, że on się czuje dobrze, prawda, i jest ten. Potem jest Made in Heaven, które no po prostu daje już to, że no... jakby ten tytuł i tekst, prawda, to jest też wszystko związane. Potem jest Let Me Live, czyli Daj Mi Żyć, prawda, w sensie piosenka gospel, czyli taka właśnie ten, no Mother Love to jest jakby trochę taka tęsknota bodajże za to, żeby jakby wrócić do łona matki, tak jak to było mówione. Na koniec jest płacz dziecka, prawda? I to jest, i na koniec jest ten cały taki miks tych lat, co lecą.
Tak.
Do tam rzeczy z Wembley, prawda, z live, i kończy się płaczem dziecka. Tak jak mówisz, no wszystko jest związane z życiem lub śmiercią.
Tak, i gdybyśmy już mieli, wydawać by się mogło, koniec tej płyty, to kończy się repryza It's a Beautiful Day. Nie ma tego na trackliście wydania kompaktowego i nagle patrzymy na licznik sekund, że jest utwór numer 13.
Tak.
Na 23 minuty.
Tak.
Podobno ostatnie wspólne nagranie całej ekipy w Montreux. To jest coś jak ambient.
To jest tak jakby, jest z tego co tak no, wiem, to jest tak jakby przejście Freddiego na drugi wymiar, bo ten utwór po prostu jest trochę wzniosły, dający nadzieję, troszkę straszny czasami, dający lekki lęk przed tym, co może będzie lub ten. No i kończy się po prostu takim jego, tym słynnym takim...
Fab.
Fab, yes.
Po prostu, fajnie, bajecznie,
tak,
kończymy.
Tak, fab.
Kiedy zorientowałeś się, Rafale, że to jest twoja ulubiona płyta?
Od razu. Ja patrzyłem na nią jako młody chłopak, mówię, mając 14 lat, to tak jak dała mi takie odczucia miłe, po prostu w takim wieku, prawda, gdzie zacząłem dojrzewać i ta muzyka dała mi takie fajne ukojenie i taką pasję właśnie do tego, żeby grać na właśnie gitarze, te właśnie dźwięki, to takie brzmienie. Potem jako dojrzały już facet, no, zacząłem patrzeć na nią zupełnie inaczej. Potem zacząłem ją analizować w sensie, tak jak właśnie mówisz, tekstowym, konfiguracji piosenek. No i to trwa 30 lat i mówię, no, dużo osób się zawsze jako fanów jak ja mówię, że to jest Made in Heaven, to co? Made in Heaven? No, ale ja wiem, że to jest też ulubiona płyta Briana. Kiedyś nie było to, że w 95 on powiedział, tak, to jest moja ulubiona płyta i...
Musiał dojrzeć do tej decyzji sam jako współproducent.
Tak, tak. A ja powiedziałem, tak, to też jest moja ulubiona płyta. Nie, ja po prostu ona mi dała jakieś takie w tym czasie z mojego jakby tam okresu życia właśnie taką tą natchnienie. Uwielbiam jej słuchać, jak jest mi źle, jak jest mi dobrze. Daje mi czasem ukojenie, czasem mi daje trochę jakiegoś smutku. No bo coś się, tak jak mówisz, coś się tutaj zaczyna, coś się kończy. I to o tym jest też ta płyta, prawda? Takim zakończeniem tego wszystkiego.
W tym kończącym się roku 2025 bardzo dużo miejsca poświęcono Bohemian Rhapsody i płycie A Night at the Opera, ale uważam, że Made in Heaven jako ostatnia płyta, 15 album wydany w listopadzie 95 roku, także ma swoje zasługi dla fanów i dla muzyki ogólnie. Dlatego uznałem, że dobrą opcją byłoby, żeby też dużo powiedzieć. Dlatego Rafale, bardzo ci dziękuję za nasze spotkanie międzyświąteczne.
Ja bardzo dziękuję. Życzę wszystkim wesołych świąt i posłuchajcie sobie Made in Heaven, bo to też jest piękna płyta na święta, bo jest tam piosenka Winter's Tale.
Której posłuchamy.
Tak, o, super.
Rafał Tutruj, naszym
gościem. Dziękuję, pozdrawiam.